Doktor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, jest w studio. Witam pana serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Mamy rozmawiać o przeszłości, ale dzisiaj nie sposób nie rozmawiać o tym, co było 70 lat temu i o tym, jak dziś patrzymy na tamte czasy. Jak pan odbiera tę atmosferę przed obchodami, te publikacje niepokojące, które pojawiały się w rosyjskich mediach, również kontrowersyjne słowa wypowiadane przez rosyjskiego przywódcę?
No, pokazuje, że historia się nie skończyła i że musimy patrzeć w przeszłość i w przyszłość jednocześnie i że Polska jest ciągle w takim okresie. Ktoś użył niedawno w jakiejś gazecie w miejscu geopolitycznym, w którym są przeciągi. No i zaledwie lekko drzwi są otwierane. Już widać, jakie wielkie przeciągi mogą być wywołane.
Właśnie wydawało nam się jeszcze niedawno, że jesteśmy w tak fantastycznym miejscu w historii. Jesteśmy członkami Unii, NATO. Jesteśmy bezpieczni jak nigdy. Jesteśmy dosyć bezpieczni, ale to nie wygląda chyba tak różowo, jak nam się
wszystko
wydawało.
Jest właśnie inaczej. Mianowicie historia się bynajmniej nie skończyła. Miejsce geopolityczne się nie zmieniło. Sąsiedzi nasi, choć są w wyjątkowym okresie przyjaźni do nas, no są dla nas również groźni. Imperialne ciągoty Rosji nie ulegają żadnej wątpliwości. One się mogą odbywać tylko kosztem sąsiadów, słabszych sąsiadów, czy w ogóle słabych sąsiadów. A pragnienie Niemiec klientelizowanie Polski też jest oczywiste. Czyli nie bądźmy w końcu tacy naiwni. Byliśmy w 1939 roku i być może powinniśmy jakąś lekcję z tego wyciągnąć.
Właśnie jedną z lekcji, którą powinniśmy wyciągać z naszych smutnych, dramatycznych doświadczeń jest chyba to, aby budować silne państwo. Żeby budować silne państwo, trzeba mieć dobre prawo, a żeby mieć dobre prawo, trzeba mieć porządną konstytucję. Od jakiegoś czasu mówi się o tym, że obecna konstytucja powinna zostać albo zrewidowana, albo napisana od nowa, jak mówią ci bardziej radykalnie nastawieni. Pan przygotował projekt, czy projekty nowej konstytucji. Zacznijmy od tego, dlaczego? Dlaczego pan uważa, że obecna konstytucja jest niefunkcjonalna?
Zacznijmy od czegoś innego, jeśli mogę sobie dołożyć swoje trzy grosze. Mianowicie spodziewamy się za dwa dni, trzeciego, a głośno zostało zapowiedziane, ogłoszenie konstytucji trzech
byłych szefów Trybunału Konstytucyjnego.
Znakomitych byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego. To jest ewenement nie tylko z uwagi na to, że trzech prezesów byłych ogłasza w odpowiednim momencie historycznym, po 20 latach transformacji. To jest bardzo dobry moment, kiedy już Westerplatte odejdzie w przeszłość, kiedy Putin pojedzie do Rosji, pani Merkel do Niemiec. My zostaniemy ze swoimi problemami, aby im sprostać lub nie. Po 20 latach, kiedy widzimy, że ta konstytucja no, przedstawia wiele do życzenia, powinniśmy się nad nią zastanowić. Ale jest coś ważniejszego niż konstytucja. Jest to, o czym pan powiedział. Ustrój państwa. Liberalny, parlamentarny, gabinetowy, prezydencki, kanclerski. Pal licho, ja bym powiedział. Ważne jest, żeby było państwo silne. I chyba po 20 latach prób i błędów być może już do tego dochodzimy. Ja przypomnę z pewną Schadenfreude, ale chyba mam do tego prawo, że panowie prezesi do niedawna zaprzeczali potrzebie zmiany konstytucji, są i czy byli jej zwolennikami. To przejście jest dla mnie bardzo optymistyczne. Widocznie następuje pewien proces dojrzewania do tego, co nazywamy momentem konstytucyjnym.
Tak, no to jest pytanie, czy rzeczywiście do tego dojrzewają, że tak powiem, publicyści, prawnicy, ludzie, którzy są obok polityki, może niedaleko, na razie jeszcze chyba nie dojrzeli sami politycy, bo coś nie wierzę w to, że te próby...
No ja nie wiem, czy oto bez...
Projekty zamienią
ten
się...
Ten projekt nas został uchwalony, nie uchwalony, opracowany bez określonego zamówienia. Mogę powiedzieć, że u mnie pracujemy od dwóch przeszło, być może nawet trzech lat, nad aksjologią nowej konstytucji, w ramach której to przygotowania aksjologii wygotowaliśmy już dawno, tylko teraz skorzystam z okazji, żeby je opublikować jutro właśnie, 2 września na moich stronach internetowych z uzasadnieniem, trzy alternatywne projekty. Ale...
Proszę, chciałem jeszcze wrócić do mojego pytania, które postawiłem na początku. Dlaczego pan uważa, że obecna konstytucja jest niefunkcjonalna, czy jest nieodpowiednie, przystające do czasów wyzwań?
Konstytucja jest zainteresowaniem konstytucjonalistów, którzy oczywiście bardzo chętnie napiszą każdą nową konstytucję i na pewno lepszą, a w każdym razie nie gorszą, albo podobną, czy zupełnie inną. Po to są konstytucjonalistami. Ale ja, jak powiedziałem, interesuję się funkcjonowaniem tego państwa, które jest w tym momencie historycznym i w tej geopolitycznej sytuacji. I to państwo powinno być silne. Tak zresztą, jak sięgnijmy do żadnych paraleli, oczywiście nie wysnuwałem, do 1935 roku, kiedy uważano, że ustrój państwa trzeba wzmocnić. Być może doszliśmy już do tego...
To co w obecnej konstytucji przeszkadza nam, aby państwo polskie stawało się silniejsze i bardziej sprawne?
Musimy najpierw skonstatować jego wady.
Właśnie.
Pierwszą tą wadą jest, no, z przykrością trzeba powiedzieć, nasza klasa polityczna. Trzeba się zastanowić nad systemem wyborczym. O tym zresztą obecna ekipa rządząca wielokrotnie mówiła, zanim stała się ekipą rządzącą, o okręgach jednomandatowych i większościowych systemie wyborczym dla przykładu. Prawda? I dalej, o bardzo szeroko rozbudowanym systemie immunitetów, które nie bardzo być może są potrzebne. Dalej, Trybunał Stanu. Nie wiem, czy pan jeszcze pamięta, co to jest Trybunał Stanu.
Tak,
to
tak coś, jak... co jest zapisane, ale średnio tak funkcjonuje.
Ksiepa Kiszka lub Kościogonowa, coś takiego, co nie wiadomo skąd się wzięło i która jest pewną atrapą, prawda? No a na pewno...
Niefunkcjonującą.
A na pewno niefunkcjonującą i to są takie strachy na lach. Jak kogoś strasznie chcą przestraszyć jakiegoś polityka, to mówią, postawimy pana przed Trybunałem.
O Trybunale Stanu mówi się bardzo często, tylko nie korzysta się z tej instytucji.
To jest dosyć zabawne, bo dlatego, że no, jak przestraszają kogoś Trybunałem Stanu, to on się tak strasznie boi. I media, jeżeli biorą to poważnie, to mają zabawę na bardzo długi okres czasu.
Ale czy ten brak funkcjonowania tej instytucji, czy korzystania z niej wynika z braku woli politycznej, czy z błędnych zapisów, z błędnej konstrukcji?
Diabli wiedzą, nie wiem. Jedno i drugie. Natomiast na pewno jest to instytucja, z którą nikt się ją nie przejmuje. Ani ci, którzy ją wchodzą w jej skład, ani ci, którzy powołują sędziów Trybunału Stanu, ani też ci, którzy grożą Trybunałem Stanu.
To ci, którzy nie korzystają z
i ci, którzy mają być postawieni przed Trybunałem, też się tym w ogóle nie przejmują. Ale to nie jest najważniejsza wada. Immunitety. Rozbudowany system immunitetów. Brak jakiejkolwiek odpowiedzialności dyscyplinarnej. No proszę sobie wyobrazić, istnieją szerokie korporacje zawodowe, sędziów, prawników, adwokatów, radców, akademickich, nauczycieli, gdzie odpowiedzialność dyscyplinarna to są strachy na ralach. Pozycja syna senatu. Pozycja senatu. Senat jest też jakąś piękną instytucją, która dokładnie nie wiadomo czemu służy. Jeśli pan o to zapyta, to zaraz usłyszy pan sformułowanie, że jest to izba refleksji, tak?
Zdaje się coś takiego. Tak się mówi. Tak,
otóż nie zdało refleksji. To egzaminu. I zmarnowano i marnuje się stale wiele wysiłku, nie mówiąc już o środkach, które mogłyby być lepiej wykorzystane.
Ale mówi się o roli Senatu, mówi się od bardzo wielu lat i właściwie, jak pamiętam, niemalże od początku mówi się o tym, że należałoby przemyśleć jeszcze raz, w jaki sposób Senat powinien być skonstruowany, jak powinien działać, bo nie jest coś tak, jak być powinno.
W Polsce o wszystkim się mówi i wszystko nie jest tak, jak być powinno i ciągle się przypomina, co powinno się zrobić po to, żeby tydzień później również o tym przestano mówić. No i dochodzimy do systemu, do problemu, który wydaje się być najważniejszy, a mianowicie do rozkładu władzy między premierem a prezydentem. W końcu jaki mamy w tym państwie system? Prezydent wybierany z woli narodu w wyborach powszechnych ma wyjątkowo silną legitymizację. Premier jej przecież nie posiada. Mandat. A jednocześnie nie ma władzy. Jednocześnie się musi rozpychać. Na przykład prezydent powołuje sędziów. No a Krajowa Rada Sądownicza, też bardzo ciekawy organ i nie wiadomo dokładnie czemu służący, mówi pan nie ma, pan ma powołać, czyli pan tutaj się tylko podpisuje. Czy prezydent może nie powołać sędziów? No może. Czy musi uzasadnić? Wydaje się, że tak. I zaczyna się cały problem.
Z drugiej strony też przyznajmy, że rząd też nie ma słabego mandatu, bo zostaje powołany przez większość parlamentarną, a ta większość parlamentarna jest wybierana przez
Ale najgorzej, jak jest wyborach. Kancelaria premiera, kancelaria prezydenta, prezydent, premier, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i tutaj te wszystkie prerogatywy się zazębiają i zaczyna iskrzeć bez efektu na skuteczność
działania. Ale przeciwnicy zmian w Konstytucji jeszcze niedawno twierdzili, że to wynika ze złych charakterów dwóch obywateli, dwóch naszych przywódców, czy z ich braku woli porozumienia, a nie z błędnych zapisów. Że kiedyś bywało inaczej, pewnie w przyszłości będzie inaczej.
Trudno jest powiedzieć, co wynika ze złego obyczaju, który mamy jednak od początku III Rzeczypospolitej, a co wynika z instytucjonalnych złych rozwiązań. Wydaje mi się, że po 20 latach wchodzimy w moment, ja to raz jeszcze powiem, konstytucyjny. Cieszę się, że trzej prezesi przyszli na moją stronę, chociaż może tego by nie chcieli usłyszeć, dlatego że ja mówiłem to 2 lata temu. Jeszcze niedawno na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówiłem o momencie konstytucyjnym, który już nadszedł i przyznałem się, że sala patrzyła na mnie co najmniej niechętnie, powiedziałbym. To było w kwietniu. Teraz mamy zaledwie wrzesień. To nie są okresy bardzo długie. Czyli ja z niewielką niecierpliwością czekam na ten projekt, bo mam nadzieję, że to nie jest projekt, tak jak niektórzy komentatorzy to interpretowali, na przykład Jan Maria Rokita, że to jest projekt wyłącznie wymierzony w urzędującego prezydenta.
No tak, ale urzędujący prezydent swoją kadencję już tak naprawdę niedługo zakończy.
Dlatego to jest dosyć niezrozumiałe, ale takie były enuncjacje prasowe. Mam nadzieję, że to jest projekt całościowy. Po pierwsze, projekt taki przygotowany, czy przez moje biuro, moich współpracowników, czy przez prezesów Trybunału byłych, powinien mieć przede wszystkim charakter ekspercki, powinien przedkładać pewne propozycje. W związku z tym powinna się rozpocząć dyskusja. I ja tę dyskusję zapoczątkowałem, nie wiem, czy pan o tym wie, 2 czy 3 dni temu na blogu w salonie 24. Wiem, i co ta dyskusja, jaki dyskusja ma bardzo optymistyczny akcent. Po pierwsze, większość, tenor tej dyskusji, tych, którzy zabierają, są za zdecydowanie za zmianą konstytucji.
Mówi pan w tej chwili o blogerach czy komentatorach, którzy wpisują się pod pańskim blogiem.
Jest taki przeważający, to ogromnie przeważający. Dalej, pomijając pewne głosy niepoważne, które zawsze się zdarzają, dyskusja jest poważna, to znaczy o poszczególnych rozwiązaniach. Nad podziw poważna. Po co my ją prowadzimy? No prowadzimy dlatego, że blog prowadzimy na pańskim salonie, i to jest jedno z naszych zagadnień. A po drugie, ja bym chciał, żeby to, co pan powiedział, przestało być aktualne, a mianowicie, żeby to nie był tylko problem momentu konstytucyjnego dla pewnego wąskiego kręgu specjalistów i komentatorów, ale żeby stał się problemem społecznym. Konstatujemy, że chyba już zaczyna być, albo nawet jest.
Okej, proszę, porozmawiajmy przez chwilę, zostały nam 4 minuty, o samym projekcie. To są 3 projekty, jak rozumiem. Trzy projekty przedstawiające różne rozwiązania.
3 projekty kontra projekt 3.
A kontra, czyli to konkurencyjne.
Jakby to powiedzieć, pokazanie, że są możliwe inne rozwiązania do dyskusji, prawda? Po pierwsze, pierwszy system, te projekty wychodzą z różnych systemów rządu. Pierwszy system to jest system parlamentarno-gabinetowy, możliwy, gdzie kompetencje dwuizbowego parlamentu i rządu są w miarę zrównoważone, a prezydent odseparowany od sporów bieżących, politycznych, pełni funkcję wyłącznie reprezentacyjną.
I wówczas, jak się domyślam, prezydent nie jest wybierany w wyborach powszechnych.
I oczywiście wtedy powinien być desygnowany przez zgromadzenie parlamentarne. Dalej jest drugi system, parlamentarno-gabinetowy z silną pozycją rządu i osłabioną rolą jednoizbowego parlamentu oraz pełniącym prezydentem funkcje reprezentacyjne. Być może w miejsce Senatu ja bym widział Radę Stanu. Radę Stanu, taki organ paralelny do Trybunału Konstytucyjnego, który kontroluje dojrzałość projektów legislacyjnych na wstępie. To jest jedna z moich idei fix, o którą walczę od 5 lat. Jeszcze nie poległem. I trzeci wreszcie system, kiedy jest to system prezydencki, na którego czele, na czele rządu i całej administracji państwowej stoi prezydent. To jest...
Taka wersja amerykańska.
To jest wersja amerykańska, to jest taka wersja zbliżona do konstytucji z 1935 roku. To jest wersja państwa silnego. A osobiście, gdyby pan mnie zapytał, ja bym wypowiedział się za państwem silnym, gdyż tylko silne państwo może skutecznie bronić obywateli.
Rozumiem, że chce pan powiedzieć, że pan osobiście jest zwolennikiem tego trzeciego modelu, modelu prezydenckiego.
Najbardziej jest on mi... Natomiast są to modele teoretyczne, eksperckie, podane do dyskusji. Nad pierwszym z nich już się toczy dyskusja na blogu, potem przedłożymy drugi model do dyskusji, trzeci model do dyskusji, po to, aby projekty te weszły w obieg opinii publicznej, żebyśmy wysupłali pewne główne idee, problemy, na odpowiedzią, na które ma być taki projekt.
Czy rozmawiał pan na temat tych projektów z politykami? Mamy w Polsce dzisiaj dwa duże obozy, dwa trochę mniejsze, ale tak naprawdę dwa dominują, czyli Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość.
Słabością jest to, że nie rozmawiam z politykami. Prawda? Chyba, że oni mają jakąś skargę na jakieś instytucje. To jest, jak powiedziałem, słabość i siła jednocześnie.
Czyli miejmy nadzieję, że politycy teraz zainteresują się tymi projektami i projektami trzech byłych prezesów Trybunału
Konstytucyjnego. Moje projekty wraz z uzasadnieniem będą już jutro opublikowane na stronach internetowych Rzecznika. Dyskusja się rozpoczęła 29 sierpnia.
Dziękuję bardzo. Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był moim gościem. Zapraszam na informacje.
Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Gdańsk 97,8, Gdynia 95,2.